Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w pierwszy dzień roku szkolnego nowego. Rozmawiam dzisiaj z wiceprzewodniczącą partii Polska 2050, wielkopolską posłanką Pauliną Hennig-Kloską. Dzień dobry, pani poseł, witam serdecznie.
Witam serdecznie pana redaktora, witam naszych słuchaczy.
Dodam jeszcze oczywiście, że w tej chwili powinien właśnie tytułować panią jako też członka Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, bo tak idziecie do wyborów razem z PSL-em. No i w weekend była konwencja programowa pełna niespodzianek wasza. Między innymi ogłosiliście start z waszych list Ryszarda Petru. Można powiedzieć, pani stary, dobry, polityczny, znajomy z Nowoczesnej, takie déjà vu. Dobre macie relacje? Cieszy się pani z tego, że Ryszard Petru, reaktywacja?
Tak, osobiście jakby byłam za tym, żeby Ryszard Petru wystartował.
Lobbowała pani.
To może za dużo powiedziane, ale że tak powiem, byłam zwolenniczką tego rozwiązania, maczałam trochę w tym paluszki. Mhm. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj mamy trudności w gospodarce. Dzisiaj jesteśmy w okresie recesji gospodarczej. Mamy gospodarkę pod respiratorem, bo obecna władza wymyśliła sobie, że będzie poddawać gospodarkę ciągłej operacji. No i efekt jest taki, że mamy inflację, recesję.
Wszyscy mają inflację, recesję problemów. Chyba dzisiaj, pani poseł. Te wszystkie wydarzenia z ostatnich lat to...
Mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie.
A Ryszard Petru jest sposobem na to?
Zwolnień. I teraz do czego zmierzam? Sytuacja wymaga tego, żeby jednak tutaj mu trafiali ludzie, którzy są ekspertami od gospodarki. U nas wielu takich ekspertów jest, również na listach wyborczych mamy ekonomistów. No chociażby u nas, ja specjalizuję się w tej materii, ale też znajdujący się na trzecim miejscu na liście w moim okręgu Paweł Adamów, Ewa Szedler jest przedsiębiorczynią.
To o listach za chwileczkę.
Na dwójce chwilę również przedsiębiorcą, więc widać, że to jest dla nas ważny element, bo trzeba będzie gospodarkę wyrwać z letargu i niezależnie od przyczyn rozwiązać te wszystkie problemy. I Ryszard Petru również się do tego
jest przyda, rozwiązaniem uważam, tego problemu, pani zdaniem.
Dołącza do naszej ekonomicznej drużyny. Bardzo się z tego cieszę i jest niewątpliwie osobą, która wniesie tam ciekawe spojrzenie.
Co na to koalicjant? Dlatego, że elektorat ludowców jest taki o wiele bardziej socjalny, powiedziałbym, tradycyjny, przywiązany jednak mimo wszystko do pewnej kroplówki ze strony państwa. To wynika ze wszystkich badań. A Ryszard Petru u nas w studiu zresztą 2 miesiące temu mniej więcej mówił znów jeszcze więcej prywatyzacji, mniej kroplówek, mniej dotacji, mniej socjału. Też właśnie w porannej rozmowie gościliśmy go. To się chyba nie spodoba ludowcom.
Panie redaktorze, bez zgody ludowców Ryszard Petru nie mógł być dołączony do naszej koalicji, więc jak widać ta zgoda była. Natomiast prawda jest taka, że myśmy na początku podpisali listę wspólnych spraw. To jest plan dla przyszłego rządu. Każdy, kto wchodzi na nasze listy, się pod realizacją tego planu podpisał.
Nie ma tam prywatyzacji wszystkiego jak leci, jak rozumiem, tak?
Nie, strategiczne spółki, my wchodzimy z założenia, że strategiczne spółki państwowe powinny pozostać w rękach państwa.
A u nas Ryszard Petru mówił, że powinny być sprywatyzowane.
A nie widzę powodu, dla którego, no ale to jakby on podkreśla, że to jest jego zdaniem nie program Polski 2050. Mhm. I my, wie pan co, no my mamy bardzo dobry program gospodarczy. Chyba, czy śmiem twierdzić, że najlepszy z wszystkich partii. Naprawdę i w ogóle...
Każda sójka swój ogonek chwali.
Natomiast dlaczego on jest taki dobry? Bo powstał przy... Nasza partia pracuje ekumenicznie. Są liberałowie, są socjaldemokraci. Te dwa światy
ogień i woda.
Tworzone. Tak, są tworzone również przez polskie społeczeństwo. Ale ja jestem zwolenniczką pracy w zespołach, które prezentują różne stanowiska, bo wtedy wykuwa się najlepsze postulaty i najlepsze programy. I mamy program spółki do remontu, który wymaga przede wszystkim i myślę, że przy tym Ryszard Petru dołoży swoją cegiełkę, będzie chętnie pracował, spółki do remontu, które mówią wyraźnie, że trzeba wyremontować spółki publiczne, żeby skończyć w nich z nepotyzmem, kolesiostwem, upartyjnieniem.
Ale jak rozumiem, żeby powinny zostać jako takie dobro państwowe, tak? Narodowe.
Póki co największą skandaliczną wyprzedaż przeprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości.
To raczej mi się Janusz Lewandowski mógłby coś innego powiedzieć, ale pani poseł, zostawmy to na razie.
W ostatnich latach mi nie przychodzi głównie, jeżeli chodzi o sprzedaż majątku państwowego, rozparcelowanie pod hasłem fuzji Lotosu.
No ale wie pani, że taki był warunek Komisji Europejskiej do tego, żeby połączyć...
Ale komisja nie zmuszała kraju do fuzji i nie zmuszała do... Nie. Komisja.
No ale ta fuzja przyczyniła się do powiększania chyba jednak Orlenu jako koncernu i Lotosu. Coraz większa firma, coraz więcej stacji w Europie.
Oddaliśmy 400 stacji w Polsce, po kolei. Po pierwsze, jeżeli chodzi o fuzję, to Komisja Europejska, i nie powtarzajmy tego kłamstwa, nie zmuszała nikogo do sprzedaży.
Ja widziałem te warunki.
Ale no panie Łukaszu, da mi pan wyjaśnić, bo pan trzeci raz przerywa. W warunkach było napisane, chcecie łączenia, musicie część zostawić majątku poza. Można go było zostawić w rękach polskich. Nie trzeba było je sprzedawać Saudom, którzy współpracują z Putinem, Węgrom.
I z Amerykanami też współpracują.
No ostatnio, co kojarzę dokonania Saudów, to zmniejszyli wydobycie...
Pani poseł, ja mam prośbę, zejdźmy może na listy wyborcze, bo my tego tematu nie skończymy, a mamy dużo nazwisk ciekawych. I chciałem zapytać o pani okręg wyborczy. O to, kto pani zdaniem będzie największym przeciwnikiem dla pani. I to jest trochę pytanie z tezą, bo zastanawiam się, czy mimo wszystko Michał Kołodziejczak to nie jest ktoś, kto będzie wam najbardziej odbierał głosy. Jedynka na liście Koalicji Obywatelskiej w Koninie.
Michał Kołodziejczak dla mnie osobiście, ja nie rozumiem tej decyzji, ale rozumiem, że Donald Tusk proponując taką jedynkę w okręgu konińsko-gnieźnieńskim bierze za to odpowiedzialność. Nie reprezentuje wartości bliskich moim wyborcom.
Właściwie nie wiadomo jakie tak naprawdę wartości, prawda? Bo tyle było już tych volt.
Zrobił bardzo wiele koalicji po drodze. Od narodowców Bąkiewicza, który dzisiaj jest na listach Prawa i Sprawiedliwości, przez pana Materka i samorządowców, przez porozumienie, był u nas, chciał z nami, poszedł do Tuska, mówiąc jeszcze 2 tygodnie wcześniej, że nie chce żadnej koalicji z Tuskiem. Ale to jest, ja zostawiam to ocenie wyborców. Ja mam do zrobienia swoją robotę. Michał Kołodziejczak nikt z tym nie zmienia. Mamy swoją bardzo dobrą listę i u mnie na liście mogę powiedzieć, ja uważam, że w ogóle lista Polski 2050 w okręgu konińsko-gnieźnieńskim jest listą najmocniejszą. Mamy 2 burmistrzów, byłych starostów, wielu wspaniałych radnych, samorządowców.
Tak. I prawdopodobnie mamy, jeden mandat, tak wynika
z... Mamy wiceprezydenta Konina i walczymy o 2 mandaty. Silna lista, wierzę, że może przewrócić ten okręg.
Pani poseł, ale czy jednak Michał Kołodziejczyk nie jest trochę taką bronią przeciwko wam? Bo właśnie wszyscy analitycy sondażowi mówią o tym, że to jest ruch wymierzony tak naprawdę po to, żeby dobić PSL na wsi. Czyli tę część członu, która ma się składać na wasze głosy, no między innymi właśnie w Koninie. I że trudno, żeby człowiek, który w tej chwili występuje w TVN-ie, odbierał głosy PiS-owi. W tym sensie, że no, ktoś, kto jest na liście Koalicji Obywatelskiej, nagle wyborca PiS-u ma na niego zagłosować. No raczej nie. To raczej będzie wam podbierał te głosy.
Wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego mogli wybierać w sondażach Michała Kołodziejczaka, zanim on wstąpił na listę Koalicji Obywatelskiej. Jakoś tego nie robili. Natomiast jeśli gdzieś skierowana jest działalność pana Kołodziejczaka, to raczej myślę pod tych byłych wyborców samoobrony, którzy dzisiaj w tym okręgu konińsko-gnieźnieńskim, zwłaszcza w tym subregionie konińskim, wspierają często głosami Prawo i Sprawiedliwość. I tego panu Kołodziejczakowi życzę. Niech ściąga tam ten elektorat na siebie.
Pani poseł, a jest jeszcze jedno nazwisko. Anna Bryłka, liderka listy Konfederacji. Ona jest o tyle ciekawą postacią, że ona jest córką rolnika, prowadzi gospodarstwo i jest takim jakby, powiedziałbym, ekspertem, może nawet przyszłym ministrem rolnictwa w gabinecie cieni Konfederacji. Ona jest dosyć mocno przeciwna polityce rolnej Unii Europejskiej. Przede wszystkim tej takiej nastawionej na ekologiczną produkcję i zwijającej rolnictwo. Ona także może być waszą konkurentką, a to jest raczej no, były okazje do debatowania, mocny konkurent, jeśli chodzi o, o argumenty.
Z tego, co dobrze pamiętam, pani Anna Bryłka zakładała kluby antyeuropejskie, głosząc tezy, że Polskę należy wyprowadzić z Unii Europejskiej. Wielu rolników również w naszym okręgu naprawdę korzystało w przeszłości z środków europejskich i wie, jak plusem dodatnim dla polskiego rolnictwa była, było wejście, zresztą w ogóle rolnictwo jest...
Zdecydowanie jest, zgadzam się. Najbardziej rolnicy pewnie zyskali, jeśli chodzi o, o wejście do Unii, no ale teraz jest Zielony Ład i ona się właśnie powołuje na Zielony Ład, który no będzie zwijał rolnictwo.
No nie jest to prawda, natomiast ja chciałam powiedzieć, że my w okręgu konińsko-gnieźnieńskim walczymy między innymi z suszą hydrologiczną, która bardzo mocno dotyka miejscowych rolników. Bez wody nie będzie żadnych plonów, a zdewastowanie tego terenu jest wywołane między innymi działalnością kopalni węgla brunatnego przez 70 lat na tym terenie. I jeżeli pani Anna Bryłka jako rolnik nie rozumie, że bez rolniczka nie rozumie, że bez wody nie urosną żadne plony, ani niższe, ani wyższe, no to chętnie z nią podebatuję. Natomiast powiem tak, to fakt, Konfederacja, która mieni się ekspertem od gospodarki, nie rozumie również tego, że przyszłość polskiej gospodarki musi być wzmocniona przez dekarbonizację, bo za chwilę nasza gospodarka oparta o energię produkowaną przez węgiel będzie toksyczna, nierentowna i
pani poseł, ja się co do zasady z tym zgadzam, ale potem na przykład czytam takie doniesienia, jak to świeże z Nadrenii Westfalii, gdzie się likwiduje farmę wiatrową, burzy ją po to, żeby zrobić więcej miejsca dla odkrywki węgla brunatnego. I to się dzieje w Niemczech i to jest świeża informacja. No, gdzieś chyba nie ma równych szans, jeśli chodzi o tę... My staramy się nadganiać, być coraz bardziej zieloni, no a ci wielcy w Unii Europejskiej mogą sobie pozwolić na przykład na takie ruchy.
Nie, no,
czytała pani pewnie o tym, bo to...
Panie redaktorze, ale zna pan też, albo przynajmniej powinien znać statystyki. Wie pan, że Niemcy z OZE produkują więcej energii, niż my globalnie wytwarzamy energii na zapotrzebowanie.
Tak, ale też mają częstsze blackouty.
No bo mają ogromną gospodarkę i ogromne zapotrzebowanie i tu na pewno trzeba mówić o stabilizatorze. Nikt nie mówi, że nie jest potrzebna stabilizacja. My mówimy o stabilizacji w postaci małych reaktorów jądrowych, tak zwanych SMR-ów czy MMR-ów.
Ale to, dużym atomowi też mówicie tak, jak rozumiem.
Wie pan co, zobaczymy w jakim kształcie i na jakim etapie przyjmiemy ten projekt. Ten projekt jest obarczony dwoma rzeczami. Po pierwsze drogą energią, bo tam jest, no, zresztą ostatnie miesiące pokazały, najdroższą energię miała Polska, która w największym zakresie tutaj w Europie oparta jest na produkcji energii z węgla i mieliśmy najdroższą latem energię w niektóre dni na rynku hurtowym, bo o tym mówimy, nie patrzmy na rynek detaliczny, bo on jest regulowany. Natomiast i druga to była Wielka Brytania, która produkuje energię jądrową, bo tam jest ten bardzo wysoki ten wkład inwestycyjny na wejście.
No tylko, że to jest tak, że na początek jest drogo, ale potem już sama energia, jaka jest w rachunkach płacona, jest tania. Tak jest z energią jądrową.
No ale tak, no, ale trzeba mieć pieniądze i teraz jeżeli my będziemy budować energię jądrową za pieniądze pożyczone z zewnątrz na obcej technologii, to ciężko mówić o suwerenności energetycznej, prawda?
No, pożyczki zawsze można spłacić, pytanie od kogo się bierze. Lepiej wziąć pożyczkę gdzieś na zachodnim rynku, niż brać energię od Putina.
Przy 165 miliardach deficytu, który mamy w przyszłym roku, kolejne 100-200...
Tak. Ale znów bym się z panią pokłócił, że to trochę wynika z potrzeb wojennych, bo mamy w przyszłym roku przeznaczone ponad 4% PKB na obronność. No to jest efekt tego, co się w ostatnich latach działo. Ja nawet ten deficyt traktuję w dużej mierze jako efekt tego właśnie.
To jest tylko 1% więcej niż było w zeszłym roku.
No, tak.
To nie jest tak, że nagle musieliśmy natomiast część zobowiązań na zbrojenia, które podejmujemy, jest wypchnięta do rachunku ekonomicznego przyszłych lat. jest właśnie wypchnięte z zeszłego roku. Nie jest prawdą, że deficyt 165 miliardów wynika ze zobowiązań na zbrojenia. Bo rząd właśnie dlatego, że nie mógł spiąć już budżetu, wypchnął, bo doprowadził naprawdę do...
Tylko, że dokładnie 159 miliardów rząd w przyszłym roku ma przeznaczyć na obronność. To jest dokładnie prognoza budżetu przyszłorocznego.
Ale nie na... Nie, tak jak powiedziałam, zakupy zbrojeniowe w dużej mierze zostały wypchnięte do kolejnych okresów.
Pani poseł...
Wracając do jeszcze...
To już musimy kończyć w ogóle.
Dobrze, no ja chciałam w każdym razie stworzyć, że więc stabilizacja, tak, czy duży atom, czy nie. Zobaczymy na jakim etapie. Tam jest jeszcze jeden wielkie ryzyko. Długi czas dojścia do zakończenia inwestycji.
No to mamy rzeczywiście. Zobaczymy, jak będzie szybko to w Pątnowie Adamowie. To jest ta inwestycja półprywatna, można powiedzieć. Publiczno-prywatna. To jest bardziej właściwe słowo. Z Koreańczykami, z firmą Zygmunta Solorza i z PGE. Może to jest akurat dobry pomysł na to, żeby takie przedsięwzięcia razem brać na siebie.
Ale to pan mówi o tej Konińskiej, a tak. My mówimy o tej z Amerykanami.
Ja mówiłem o tej bliżej pani.
Nie, ale to ta, to moim zdaniem, pan wybaczy, nie powstanie. To jest moja opinia. Nie znam projektu jądrowego, który dużego, który by powstał bez udziału odpowiedniego państwa.
No to zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Na dzisiaj musimy kończyć. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja nieraz. Tych tematów jest bardzo dużo w kampanii wyborczej. Paulina Henik-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, także Komitet Wyborczy Trzecia Droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo.
Dobrego dnia. Dobrego roku szkolnego też. Dla dzieci życzę.
Dla wszystkich dzieciaków wszystkiego
życzymy,
najlepszego
przyłączamy
na nowy rok. Moje córki właśnie powędrowały na rozpoczęcie roku szkolnego. Ja również dzisiaj będę w tych uroczystościach uczestniczyć.
Jak wszyscy,
kolejny ważny rok szkolny.
Wszyscy rodzice. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Kluczowy temat.